Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję chciałem poświęcić jednemu tematowi związanemu z tym, z czym za chwilę będziemy mieć do czynienia. To będzie audycja w formie zachęty, dlatego że to wydarzenie sądzę, że potrzebuje zachęty. Otóż, proszę Państwa, Kalisz jest jednym z tych miast pełnych różnych festiwali. Są festiwale, które nazywam igrzyskami, to znaczy takie, które służą temu, żeby spędzić jakiś ułamek czasu w oderwaniu od naszych codziennych problemów. A są też festiwale takie, które niosą z sobą pewne wartości i takich w Kaliszu nie brakuje również. Takim festiwalem mogą być na przykład kaliskie spotkania teatralne, które stanowią pewien przegląd tego, jaką kondycję obecnie teatr posiada w naszym kraju. Festiwale w ogóle mają właśnie to do siebie, że prezentują jak gdyby szersze spektrum, a w związku z tym określają, czy dana dziedzina sztuki przeżywa teraz akurat rozkwit, czy może jest w upadku. Tak jest w wypadku właśnie kalickich spotkań teatralnych, których anonsować nie trzeba. Dlatego, że w tym mieście wytworzył się taki zdrowy snobizm na to, by uczęszczać na te spotkania teatralne i w związku z tym na ogół są problemy z tym, by pozyskać bilety. Podobna sytuacja dotyczy także drugiego festiwalu, to znaczy festiwalu pianistów jazzowych. Tutaj również mamy do czynienia z tym właśnie zdrowym snobizmem, tylko że snobizm ten na ogół związany jest nie wiadomo z czym w tym wypadku. Czy z muzyką, czy z charakterem tych spotkań, które dość często kończą się na biesiadowaniu w kawiarni, która znajduje się na parterze Centrum Kultury i Sztuki. Natomiast poza tymi festiwalami są jeszcze dwa szczególne festiwale, z których jeden już niestety nie istnieje, które wymagałyby chyba jednak omówienia. Zatem dzisiaj zajmiemy się festiwalami, a szczególnie jednym. Tym festiwalem, o którym wspominałem, że już go niestety nie ma, był bardzo ceniony przeze mnie festiwal, w zasadzie przegląd współczesnych form tanecznych. Niestety jego główny korypeusz, Witold Jurewicz, już wyjechał, wyemigrował z Kalisza i w związku z tym razem z nim jak gdyby wyemigrował ten festiwal. Festiwal, który był przeuroczy, dlatego że poznawano wówczas piękno ruchu w nowych choreografiach. Choreografiach nieklasycznych. Było to szalenie ciekawe, tym bardziej, że na scenie kontrastowały z sobą zespoły o różnym poziomie. czyli tym bardziej maestria, zostawała uwypuklona, stawała się czymś, co było w stanie oczarować. Co było problemem tego festiwalu? Otóż, proszę Państwa, on w ogóle nie był społecznie potrzebny. To znaczy, że nikt niemalże na ten festiwal nie przychodził, mimo jego poziomu i mimo tego, że ten festiwal miał ogromną estymę w całym kraju. W kraju, ale nie w Kaliszu. I tu jest problem. Otóż chodzi o to, że po prostu nie rzuca się cennych rzeczy bez przygotowania odbiorcy. Bo dla mnie odpowiedzią na to, że niemalże nikt nie uczestniczył w tym festiwalu jako widz, wiązała się z pewną rzeczą. Z tym, że nie wszyscy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Więc festiwal ten po prostu wymagał pewnej pracy nad tym, by zobrazować potencjalnemu widzowi, o co w ogóle w nim chodzi. Ja podejrzewam, że wówczas byłyby podczas tegoż festiwalu pełne sale i wychodzący widzowie byliby nie tylko zadowoleni, ale podejrzewam, że przeżyliby czasami nawet coś w formie katarsis. Lecz ja chciałbym się zająć festiwalem, który jest festiwalem żywym. To znaczy on przez cały czas w przestrzeni publicznej istnieje. Teraz będziemy mieć niedługo do czynienia z kolejną edycją tego festiwalu. Festiwalu szczególnego, który podobnie jak prezentacje współczesnych form tanecznych jest czymś wyjątkowym w skali kraju. Podobnych wydarzeń jest niewiele. W bardzo wielu miastach organizuje się różne festiwale teatralne czy festiwale jazzowe. Ale tego typu festiwale jak te dwa, bo o drugim jeszcze nie wspomniałem, za chwilę o nim powiem, organizowane są wyjątkowo. I ten kaliski festiwal, który nosi miano Schola Cantorum, to jest pewnego rodzaju ewenement w skali krajowej. I problem z tym festiwalem polega na tym samym, na czym polegał problem z przeglądem współczesnych form tanecznych. Otóż niewiele osób świadomie chciałoby w tym festiwalu uczestniczyć. Moja odpowiedź na to, dlaczego tak jest, jest podobna jak w wypadku festiwalu poprzedniego, o którym przed chwilą mówiłem. To znaczy, że niewiele osób jest w stanie skojarzyć, z jakimi wspaniałymi rzeczami może się zetknąć podczas tegoż festiwalu. Festiwal Schola Cantorum. Zanim przyjrzymy się zawartości tegoż festiwalu, pora najpierw podejść do kwestii od strony samego tytułu, Schola Cantorum. Co to jest Schola Cantorum? Otóż w tłumaczeniu na język polski jest to Szkoła Śpiewaków. Pierwotnie tak nazywano owe szkoły, które powstały za czasów Grzegorza Wielkiego. Nazwa ta sięga swoich źródeł aż do przełomu wieku VI i VII. Grzegorz I Wielki. To była szkoła, która uczyła śpiewaków, rozsyłanych potem po klasztorach całego świata katolickiego, gdzie uczyli oni chorału gregoriańskiego, czyli tego, czego fragment przed chwilą słuchaliśmy. To była antyfona Monteverdiego w formie właśnie chorałowej. Chorał gregoriański. Z tym, że przyjrzyjmy się tej nazwie, która tak jest tłumaczona powszechnie, troszeczkę od innej strony. Otóż cantorum wychodzi od stwierdzenia takiego, które potem przy języku włoskim zostało zastąpione przez słowo cantores. Proszę Państwa, jeszcze do czasów renesansu dzielono muzyków jak gdyby na dwie kategorie. Byli tak zwani musici, to znaczy osoby, które teoretyzowały na temat muzyki i oni byli ważniejsi w tym wypadku. I była druga grupa cantores. Cantores to nie tylko byli śpiewacy, ale to po prostu byli wykonawcy, autorzy muzyki. To ważne, żeby to zrozumieć, dlatego że wobec tego Schola Cantorum się rozszerza nie tylko o aspekt śpiewaczy, ale po prostu o aspekt cały muzyczny, łącznie z graniem na instrumentach. Ze scholą jest z kolei w ten sposób, że ponadto, że jest to szkoła, to w czasach renesansu zwana scuola w Wenecji na przykład, była to nazwa, która odnosiła się nie tylko do szkoły, ale również do pewnego stowarzyszenia. Stowarzyszenia skupiającego ludzi zorganizowanych wokół pewnej jednej tematyki. Zatem dzięki temu możemy zrozumieć w pełni określenie tego festiwalu. To festiwal zatem, który zorganizowany jest wokół przede wszystkim muzyki. Właśnie podobnych utworów możemy oczekiwać podczas tego festiwalu. Dlatego, że festiwal ten zajmuje się całą sferą, całym obszarem, czy też czasem tak zwanej muzyki dawnej. Teraz, co to jest muzyka dawna? Otóż muzyka dawna pierwotnie tak założono, że będzie to określenie dla wszelkich rodzajów muzyki, które miały miejsce, które rozgrywały się, które były śpiewane, tańczone, grane w tamtych czasach, w tak odległych, że nie zachowała się tradycja wykonawcza. Dlatego, że rewolucja francuska spowodowała pewne zawirowanie, zaburzenie i repertuar, który był przed rewolucją francuską, został niejako zanegowany publicznie. I w związku z tym tradycja wykonawcza sięga tak naprawdę okresu romantyzmu. To znaczy, że od tamtego czasu, od czasu romantyzmu, te utwory romantyczne były przez cały czas w repertuarze, były grane. Natomiast repertuar wcześniejszy został, jak powiedziałem, odcięty i w związku z tym po pewnym czasie, kiedy zaczęto zwracać uwagę, że on jest rzeczywiście równie wartościowy jak repertuar współczesny dany późniejszym czasom, późniejszym epokom, kiedy nawracano tego repertuaru, to zauważono w końcu, że trzeba jednak posiąść pewną wiedzę, żeby ten repertuar był grany, przedstawiany w takim świetle, w jakim się jawił w tamtych wiekach. Bo niestety natura romantyczna, natura przeżywania, natura rozciągania emocji, spowolnienia rytmów rzutowała na wykonanie tamtego repertuaru. Zatem muzyka dawna to jest muzyka, która ma swą rozpiętość od czasów najdawniejszych aż jeszcze do epoki Mozarta. Dzisiaj mamy do czynienia jak gdyby z dwubiegunowością. To znaczy wykonawcy tradycyjni, orkiestry tradycyjne, posługujące się współczesnymi instrumentami, grają ten repertuar, wracają do niego na zasadzie grania właśnie na modłę romantyczną, a także obok znajdują się ci, którzy odrestaurowują instrumenty dawne, tworzą ich kopie, starają się, żeby muzyka ta błyszczała w ten sam sposób, jak błyszczała dawniej. Jak powiedział to Marek Minkowski, w zasadzie, jeżeli chodzi o różnice, to teraz można powiedzieć, że zasadzają się one tylko na dwóch elementach. Pierwszy to jest to, że dzisiaj mamy zupełnie inny skład chemiczny powietrza, dlatego dźwięk ma inną jakość i w tym jest różnica. A druga różnica polega po prostu na temperamencie. Dlatego, że tej jednej rzeczy nie jesteśmy w stanie przywrócić, to znaczy moglibyśmy próbować, ale wtedy mielibyśmy do czynienia z czymś, co nie byłoby naturalne w swojej wymowie. Dlatego tego nie powinniśmy robić. Nie powinniśmy tworzyć z muzyki czegoś sztucznego, sztywnego. Przed chwilą mieliśmy do czynienia właśnie z repertuarem z tamtych czasów. Tutaj w tym wypadku to był madrygał, dlatego że Schola Cantorum jako festiwal obejmuje liczne gatunki. Tam możemy spotkać się z tańcami dawnymi, możemy spotkać się z muzyką wokalną, nie tylko chorałową, nie tylko churalną, ale również na zespoły o mniejszym składzie osobowym. I tamże pojawiają się takie formy jak na przykład pieśni trubadurów, czy też szansony, czy madrygały, jak to było w wypadku utworu, z którym przed chwilą mieliśmy do czynienia, pełnym, jak Państwo może zauważyli, tak zwanych afektów, czyli takiego eksponowania emocji, jakichś buziaczków, płaczów, omdleń. To właśnie w madrygale jest szczególnie istotne, tym bardziej, że madrygał zajmuje się przede wszystkim opisywaniem stanów uniesień miłosnych. Oczywiście chodziło tu o pewną formę gry dworskiej, gry intelektualnej. Bo wtedy muzyka na dworze służyła nie tylko przyjemności słuchania, ale także przyjemności intelektualnej, pewnej zabawie. Festiwal Schola Cantorum to festiwal, gdzie prezentowane są utwory w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Na tym zasadza się odmienność tego festiwalu, ale też jego doskonaląca funkcja. doskonaląca i błogosławiona. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w czasie hałasu. Stajemy się coraz mniej wrażliwi na dźwięk nuty. To jest jak gdyby związane z rytmem naszych czasów, z tym, że rewolucja przemysłowa zafundowała nam mnóstwo mechanicznych dźwięków, które nas odzwyczajają od dźwięków piękna, czyli takich, jakich dostarcza nam natura. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z zespołami dziecięcymi, młodzieżowymi, którzy zajmują się muzyką sprzed rewolucji przemysłowej, czyli z czasów, gdy nie było dźwięków natury, to nie było żadnych innych dźwięków. W związku z tym służy to ich uwrażliwieniu. A wiadomo, że wrażliwość na muzykę, na sztukę przenosi się potem na uwrażliwienie na rzeczywistość, na pochylenie się nad biedą, nad nędzą, nad chorobą, nad tragedią. To jest rzecz bezcenna, bo jeżeli się tak wykształci młodego człowieka, to on potem będzie miał to zaszczepione również w wieku dojrzałym. Zachęcał do tego, proszę Państwa, już Arystoteles w Polityce, mówiąc, że kształcenie muzyczne, oczywiście miał na myśli muzykę swoich czasów, kształcenie muzyczne jest niezbędne dla kształtowania osobowości dobrego obywatela. Czyli był zupełnie przeciwnego zdania, niż potem miał to jeden z ojców czegoś, co nazwalibyśmy komunizmem, czyli zupełnie przeciwnego zdania od tego, co powiedział Marx, który stwierdził, że sztuka jest czymś w nadbudowie i jak ktoś już wszystko posiada, to wtedy sobie może na tak zwaną sztuczkę pozwolić. Zupełnie inne podejście. Podejście szlachetne, dlatego że wytwarza pewne pierwiastki duchowe w młodym człowieku, które są niezbywalne i które są bardzo dla niego istotne. Proszę Państwa, podczas tego festiwalu mamy też do czynienia z prezentacją instrumentów dawnych. Właśnie przed chwilą mieliśmy do czynienia z takim utworem, który został zaprezentowany na instrumencie nazywającym się viola da gamba. Oba viola da gamba to już jest instrument martwy, to znaczy nie korzysta się z niego przy współczesnym repertuarze orkiestrowym, dlatego że te instrumenty z grupy viol zostały wyparte przez instrumenty skrzypcowe i jednym z powodów było to, że rodzina skrzypiec była po prostu donośniejsza akustycznie. Ale dźwięk violi, jak przed chwilą Państwo słyszeli, jest dźwiękiem szlachetnym. O to chodziło w muzyce tamtych czasów. Zrozumieć piękno nuty, stonować się, tak właśnie jak przy fragmencie tego utworu. A przed chwilą John Dowland i fragment z jego cyklu Concert Music, fragment dzieła, które nazywa się Lacrimae or Seven Tears, czyli Lacrimosa lub Siedem Łez. Tytuł jest jak najbardziej adekwatny w stosunku do tego, jaki nastrój tutaj występuje. Dlatego, że muzyka dawna to muzyka, która również prowadza z sobą pewne wyciszenie. Pozostaje mi do powiedzenia jeszcze jedna rzecz, to znaczy na temat samych wykonawców. Proszę Państwa, nie dość, że poziom wykonawczy tegoż festiwalu rośnie niejako z roku na rok, dlatego że te szkoły bardzo chcą być wykonawczo mistrzowskie. To znaczy szkoły podstawowe i szkoły średnie, bo głównie właśnie z takimi wykonawcami mamy do czynienia. Ale chodzi jeszcze o coś. O to zaangażowanie, z jakim ci młodzi, a często bardzo młodzi ludzie, podchodzą do swego zadania. To znaczy do wykonywania tych utworów. To jest rzeczywiście coś, co stanowi kolejną, jak gdyby, cechę, która powinna przyciągać do tego festiwalu, bo my odczuwamy bez przerwy radość. Radość wykonawców, ona się przelewa na publiczność. Proszę Państwa, festiwal ten organizowany jest w różnych miejscach. Co prawda siedzibę swoją centralną ma w Młodzieżowym Domu Kultury, ale rozgrywa się, jak powiedziałem, w wielu też innych punktach miasta. Sam koncert inauguracyjny w tym roku, a zapraszam serdecznie, będzie miał miejsce 8 lutego o 19.30 w naszej katedrze. Dlatego, że kościoły są jak najbardziej odpowiednim miejscem na prezentację tego typu muzyki. Dlatego, że kościoły są pomyślane akustycznie. To jest jedna sprawa, a druga, kościoły kaliskie to jest jak gdyby pomost łączący nas poprzez architekturę z bardzo odległymi czasami, z czasami, które przynoszą właśnie pewną formę wytchnienia, czyli korespondują z tąże muzyką, która dodatkowo ma często przecież charakter religijny. Zatem zapraszam Państwa do uczestnictwa w tym festiwalu. Nie będziecie Państwo na pewno zawiedzeni i festiwal ten może stać się dla Państwa impulsem nie tylko do tego, żeby zacząć słuchać muzyki klasycznej, muzyki dawnej, ale również impulsem do tego, by inaczej spojrzeć na swoje życie. Takie pośrednie katarzis może mieć w tym miejsce. A ja mam nadzieję, że kiedyś na tym festiwalu usłyszę polifonię renesansową w takim wykonaniu i w takiej złożonej formie, jak ten utwór, który za chwilę nastąpi, który wywodzi się jeszcze z renesansowej szkoły niderlandzkiej, która charakteryzowała się pewną matematycznością w podejściu do układania kolejnych głosów. Zatem zapraszam do uczestnictwa w naprawdę wyjątkowym festiwalu, z którym od tej strony nie może się równać festiwal pianistów jazzowych, który zagospodarowuje jak gdyby inną sferę naszych potrzeb wewnętrznych. Sferę, której możemy sobie nie uświadamiać, ale ona istnieje. Ona istnieje i ona też potrzebuje, ona też niejako jest głodna wrażeń. Te wrażenia dostaniecie Państwo podczas tego festiwalu. Cóż, dziękuję wobec tego za uwagę. No i do zobaczenia na festiwalu, a zostawiam Państwa z fragmentem Agnus Dei, czyli Baranku Boży Antoine'a Brumela. Do usłyszenia.